Z jednego końca czerniale masy uciekających, z drugiego masy idących naprzód, w środku góry i wale trupów. Jęki, krzyk pozbawiony dźwięków ludzkich, szał strachu, zamieszanie, chaos. Cały staw zapełnił się trupami ludzi i koni. Wody wystąpiły z brzegów. Chwilami działa milkły. Wówczas grobla na kształt paszczy armatniej wyrzucała tłumy zaporożców i czerni, które rozbiegały się po półkolu i szły pod miecz czekającej na nie jazdy. A wurcel poczynał grać na nowo. Deszczem żelaza i ołowiu zamykał groblę, wstrzymując przypływ posiłków. W tych krwawych zapasach upływały całe godziny. Krzywonos, wściekły, spieniony, jeszcze nie dawał za wygraną i rzucał tysiące molojców w paszczę śmierci. Po drugiej zaś stronie Jeremi, ubrany w srebrne blachy, stał konno na wysokiej mogile, zwanej z owych czasów krużą mogilą, i patrzył. Twarz miał spokojną, wzrok jego ogarniał całą groblę, staw, brzegi Sluczy i biegł aż do miejsca, w którym owity w błękitnawą mglę oddalenia stał olbrzymi tabor krzywonosowy. Oczy księcia nie schodziły z tego zbiorowiska wozów. Na koniec zwrócił się do grubego wojewody kijowskiego i rzekł: — Dziś już nie zdobędziemy taboru. — Jak to? Wasza książęca mość, chciałbyś... — Czas prędko leci, za późno. Patrz, wasza mość, oto i wieczór. Istotnie, od chwili wyjazdu harcowników bitwa podsycana uporem Krzywonosa trwała już tak długo, że słońce miało czas przebiegnąć cały swój luk codzienny i kloniło się ku zachodowi. Lekkie, wysokie chmurki zwiastujące pogodę, a rozproszone jak stada białorunnych owieczek po niebie, poczęły się czerwienić i schodzić gromadami z pól niebieskich. Dopływ kozactwa do grobli ustawał zwolna, a te pułki, które już wstąpiły na nią, cofały się w poplochu i nieladzie. Bitwa kończyła się, a kończyła dlatego, iż rozżarte zgraje opadły w końcu Krzywonosa, wołając z rozpaczą i wściekłością: — Zdrajco! Wygubisz naszych, psie krwawy! Sami cię zwiążemy i Jeremi wydamy, a tak życie kupimy! Na pochybel tobie, nie nam! Jutro wydam wam kniazia i całe wojsko, albo sam zginę! Odpowiadał Krzywonos. Ale spodziewane to jutro miało dopiero nastąpić, a obecne dziś było dniem pogromu i klęski. Kilka tysięcy najdzielniejszych niżowych molojców, nie licząc czerni, poległo na polu bitwy lub potopiło się w stawie i w rzece. Blisko 2000 wzięto w niewolę. Poległo 14 pułkowników, nie licząc sotników, esaułów i rozmaitej starszyzny. Drugi po Krzywonosie wódz, Pulian, żywcem lub ze strzaskanymi żebrami, dostał się w moc nieprzyjaciół.
— Jutro wszystkich wyrażem! — powtarzał Krzywonos. — Gorzałki nie jadła, pierwej w gębę nie wezmę!
A tymczasem w przeciwnym obozie rzucano zdobyte chorągwie pod nogi strasznego księcia. Każdy ze zdobywców ciskał swoją, tak iż utworzył się z nich stos niemały. Było bowiem wszystkich 40. A gdy z kolei przechodził pan Zagloba, zwalił swoją z taką mocą i hukiem, że aż ratyszcze pękło. Co widząc książę, zatrzymał go i pytał: — A waść to własnymi rękami zdobyłeś ów znak? — Do usług waszej książęcej mości. — Widzę tedy, żeś nie tylko Ulises, lecz i Achilles. Prosty ja żołnierz, jeno pod Aleksandrem Macedońskim służę. Ponieważ lafy weść nie bierzesz, niechże ci skarbnik jeszcze 200 czerwonych złotych za tak cnotliwy twój proceder wypłaci. Pan Zagloba za kolana księcia chwycił i rzekł: — Wasza książęca mość, większa to laska niż moje męstwo, które rady by się we własnej modestii ukryć. Zaledwie widzialny uśmiech błąkał się po czarniawej twarzy pana Skrzetuskiego, Ale rycerz milczał i później nawet ani księciu, ani nikomu o niespokojnościach pana Zagłoby przed bitwą nie wspomniał. Zaś pan Zagłoba odszedł z miną tak sierdzistą, że widząc go żołnierze spod innych chorągwi, pokazywali go palcami, mówiąc: ten ci to jest, co dziś najwięcej dokazywał. Noc zapadła. Po obu stronach rzeki stawu zaplonęły tysiące ognisk i dymy jako kolumny wzniosły się ku niebu. Strudzony żołnierz krzepił się jadłem, gorzałką lub ducha sobie do jutrzejszej bitwy dodawał, opowiadając czyny dzisiejsze. Ale najgłośniej rozprawiał pan Zagłoba, chwaląc się tym, czego dokazał i tym, czego by mógł dokazać, gdyby mu się koń nie rozparł. Już to mówię waszmościom, rzekł zwracając się do oficerów książęcych i szlachty spod chorągwi Tyszkiewicza, że wielkie bitwy dla mnie nie nowina. Doświadczyłem ich niemalo i na Multanach, i w Turczech, ale żem pole zależał, bałem się. Nie przyjaciół, bo kto by się tam chamstwa bał, ale własnej zapalczywości, gdyż zaraz myślałem, iż mnie zbyt daleko uniesie. Jakoż i uniosła waści. Jakoż i uniosła. O, spytajcie pana Skrzytuskiego. Jakem tylko ujrzał pana Wierszula, padającego z koniem, zaraz chciałem, nie pytając, na pomoc mu skoczyć. Ledwo mnie towarzysze powstrzymali. Tak jest, rzeczy pan Skrzytuski. Musieliśmy waści hamować. Ale, przerwał Karwicz, gdzie jest Wierszul? Pojechał już na podjazd, nie zna on spoczynku. Uważacie tedy, mości panowie, mówił pan Zagłoba niekontent, że mu przerwano opowiadanie, jaką tę chorągiew zdobył? To Wierszul nieranny? Spytał znów Karwicz. Nie pierwszą to już zdobyłem w życiu, ale żadna nie przyszła mi z taką pracą. Nieranny, jeno potłuczony, odpowiedział pan Azulewicz, Tatar, i wody się napił, bo padł głową do stawu. A to się dziwię, że ryby nie pozdychały, rzekł z gniewem pan Zagłoba, bo od takiej ognistej głowy musiała się woda zagotować. Wszelako wielki to kawaler. No nie tak zbyt wielki, skoro dość było na niego pół Jana. O, z ważmościami dogadać się nie można. Moglibyście się też ode mnie nauczyć, jak zdobywać chorągwie na nieprzyjacielu. Dalszą rozmowę przerwał młodziuchny pan Aksak, który w tej chwili zbliżył się do ogniska. Nowiny przynoszę waszmościom, rzekł dźwięcznym, półdziecięcym głosem. Niańka pieluch nie uprała, kot mleko zjadł i farfurka się stłukła, mruknął pan Zagłoba. Ale pan Aksak nie zważał na tę przymówkę do swego chłopięcego wieku i rzekł: pół Jana ogniem pieką. Będą psi mieli grzanki, przerwał pan Zagłoba. I czyni zeznania. Uklady zerwane, pan z Brusilowa mało nie szaleje. Chmiel idzie z całą potęgą w pomoc Krzywonosowi. Chmiel? A cóż to chmiel? Kto tu sobie co robi z chmiela? Idzie chmiel, będzie piło, beczka ortę, drwimy z chmiela. Trzepał pan Zagłoba, tocząc przy tym groźnie i dumnie oczyma po obecnych. Idzie więc chmiel, ale Krzywonos na niego nie czekał i dlatego przegrał. A grał Duda, grał, aż przegrał Kiszki. 6000 molojców już jest w Machnówce. Wiedzie ich Bohun. Kto, kto? Spytał nagle zgoła innym głosem Zagłoba. Bohun, nie może być. Tak zeznaje pół Jan. Masże babo placek, zawołał żałośnie pan Zagłoba. Prędkoż oni tu mogą być? We trzech dniach. Wszelako do bitwy idąc nie będą tak śpieszyć, by koni nie zegnać.
Ale ja będę się śpieszył, mruknął szlachcic. Anieli pańscy, ratujcież mnie od tego lajdaka. Oddałbym chętnie moją zdobytą chorągiew, byle ten paliwoda kark skręcił, nim tu dojdzie. Spero, że nie będziemy też tu długo czekać. Pokazaliśmy Krzywonosowi, co umiemy, a teraz czas, by spoczynku zażyć. Nienawidzę tagowego Bohuna, że bez abominacji wspomnieć jego diabelskiego nazwiska nie mogę. Otom się wybrał. Nie mogłem to w barze siedzieć. Licho mnie tu przyniosło.
Nie trwóż się waść, szepnął Skrzytuski, bo wstyd. Między nami nic ci nie grozi.
Nic mi nie grozi? Baś go nie znasz. On się już może gdzie między ogniami k nam czołgnie.
Tu pan Zagloba obejrzał się niespokojnie wokoło.
A i na Waście on równie zawzięty, jak i na mnie.
Dajże mi Boże z nim się spotkać, rzekł pan Skrzytuski.
Jeśli to ma być łaska, to wolę jej nie doznać. Odpuszczę mu chętnie, jako chrześcijanin, wszystkie krzywdy, ale pod warunkiem, że go na dwa dni przedtem powieszą. Nie trwożę się, ale Waść nie uwierzysz nawet, jak nadzwyczajna abominacja mnie porywa. Lubię wiedzieć, z kim mam do czynienia. Z szlachcicem to z szlachcicem, z chłopem to z chłopem, ale to diabeł jakiś wcielony, z którym nie wiedzieć, czego się trzymać. Ważyłem ja się na niemale z nim rzeczy, ale jakie oczy zrobił, gdym mu łeb obwiązywał, tego ja właściwie nie wypowiem i w godzinę śmierci pamiętać będę. Nie chcę budzić licha, póki śpi. Na raz sztuka. Wasz mości też powiem, żeś jest niewdzięcznikiem i o tę niebogę nie dbasz. A to komodo, bo, rzecze pan Zagloba, odciągając rycerza od ogniska, Waść swoim wojennym humorom i fantazji dogadzając, wojujesz i wojujesz, a ona tam lacrimis się każdego dnia zalewa, na próżno responsu czekając. Czego by inny nie uczynił, ale już by dawno mnie wyprawił, mając w sercu afekt prawdziwy i nad jej tęsknością zlitowanie. Myślisz tedy Waść do baru wracać? Choćby dziś, bo i mnie jej żal. Pan Jan oczy tęskne ku gwiazdom podniósł i tak mówił. Nie pomawiaj, że mnie wasz mość o nieszczerość, bo Bóg mi świadek, że kawałka chleba do ust nie wezmę, ni nędznego ciała snem nie pokrzepię, żebym wprzód o niej nie pomyślał, a już to w sercu moim nikt stalszy i nad nią rezydencji mieć nie może. A żem wasz mości z responsem nie wyprawiał, to dlatego, żem sam chciał jechać, aby kochaniu folgę dać i nie zwłócząc ślubem się wiekuistym z nią polączyć. I nie masz takowych skrzydeł na świecie, ani takiego lotu, którym bym tam lecieć nie chciał, do tej niebogi mojej. To czemu Waść nie lecisz?
Bo mi przed bitwą tego czynić nie wypadało. Żołnierzem i szlachcicem jestem, przeto o honor dbać muszę. Ale dziś jest po bitwie, ergo możemy ruszyć choćby zaraz. Pan Jan westchnął. Jutro uderzymy na Krzywonosa.
Tego to ja, widzi Waść, nie rozumiem. Pobiliście młodego Krzywonosa, przyszedł stary Krzywonos. Pobijecie starego Krzywonosa, przyjdzie młody ten tam, żebym w złą godzinę nie wymówił, Bohun. Pobijecie jego, przyjdzie Chmielnicki. Co u diabła? Jak tak pójdzie, to się lepi Waść od razu ze sforu i z panem Podbipiętą. Będzie Dudek z czystością plus imcz Skrzetuski. Summa facit, dwóch dudków i czystość. Dajnować pan pokój, bo dalibóg. Pierwszy będę kniaziównę namawiał, żeby Waść rogi przyprawiła. A tam pan Jędrzej Potocki, jak ją ujrzy, to aż z krami parska. Czekać tylko jak zarży końską manierą. Licha, żeby mi to jaki młodzik powiadał, który bitwy nie zaznał i reputację czynić sobie dopiero potrzebuje, to bym rozumiał. Ale nie Waść, coś się krwie ożlopał jak wilk, a pod Machnówką, jak mnie powiadano, zabiłeś jakiegoś smoka piekielnego czy ludojada. Juro na ten miesiąc niebieski, że Waść coś tu kręcisz, alboś się tak już rozlakomił, że krew wolisz niż lożnicę. Pan Skrzetuski mimowoli na księżyc spojrzał, który na wysokim, wyiskrzonym niebie płynął jak srebrny korab nad obozem. Mylisz się, Waść, rzekł po chwili. Nie we krwi ja smakuję, ani też na reputację zarabiam, ale nie godzi mi się porzucać towarzyszów w ciężkiej potrzebie, gdy chorągiew nemine excepto ma stawać. W tym honor kawalerski, a to jest święta rzecz. Co zaś do wojny, potrwa ona niezawodnie, gdyż zbyt się już rozwielmożyło talataństwo. Wszelako, skoro Krzywonosowi idzie na pomoc Chmielnicki, to będzie przerwa. Albo jutro Krzywonos pole nam da, albo nie.
Jeśli da, to z pomocą Bożą słusznie otrzyma ćwiczenie, a potem musimy iść do spokojniejszego kraju, by też tchu trochę piersiami złapać. Wszak to już 2 miesiące przeszło, jak nie śpimy, nie jemy, jeno się bijem i bijem dzień i noc, dachu nad głową nie mając, na wszelkie nawalności elementów narażeni. Książę to wielki wódz, ale i roztropny. Nie porwie się on tak na Chmielnickiego w 1000 tysięcy ludzi przeciw krociom. Wiem też, że pójdzie ku zbarażu, tam się odżywi, żołnierzów nowych pozbiera, szlachta się z całej Rzeczypospolitej do niego zbiegnie i dopieroż na walną rozprawę ruszymy. Jutro tedy ostatni dzień pracy, a pojutrze będę już mógł z waszmością, z czystym sercem do baru ruszyć. I to jeszcze właści dla uspokojenia dodam, że ów Bohun żadną miarą na jutro nie zdąży i w bitwie nie weźmie udziału, a choćby też i wziął, mam nadzieję, że jego chłopska gwiazda nie tylko przy książęcej, ale przy mojej rycerskiej zblednie. Belzebub to jest wścielony, mówiłem właści. Nie lubię tloku, ale on gorszy od tloku, choć repeto, że nie tyle bojaźni, ile wstrętu do niego przezwyciężyć nie mogę. Ale dobrze, mniejsza z tym. Jutro tedy garbowanie chłopskich grzbietów, a potem drala do baru. Oj, będą się te śliczne oczy śmiały nawać pana konspektus. Oj, będzie, że się to liczko plonić. A już to powiem waści, że i mnie do niej tęskno, bo ją jako ojciec miłuje. I nie dziw, synów legitime natos nie mam, fortuna daleko, bo aż w Turczech, gdzie mi ją pogańscy komisarze kradną, i żyję jako sierota na tym świecie, a na starość chyba do pana podbipięty do myszy kiszek na rezydenta pójdę. Będzie to inaczej, niech waści głowa nie boli. Za to, coś dla nas uczynił, już też ci nadto wdzięczności okazać nie możem. Dalszej rozmowie przeszkodził jakiś oficer, który przechodząc tuż obok spytał — A kto tam stoi? — Wierszuł! — zawołał pan Skrzetuski, poznając po głosie. — Z podjazdu? — Tak jest, a teraz od księcia. Co tam słychać? — Bitwa jutro. Nieprzyjaciel groblę poszerza, mosty na Styrze i na Słuczy stawi, chcąc się do nas dostać koniecznie. — A cóż książę na to? — Książę powiedział — Dobrze. — I nic więcej? — Nic. Nie kazał przeszkadzać, a tam siekierarz huczą. Do rana będą pracować. Języka dostałeś? Porwałem 7. Wszyscy zeznają, iż o Chmielnickim słyszeli, że idzie, ale podobno jeszcze daleko. Ach, co za noc. No, widno jak w dzień. A jak ci tam po upadku? Kości bolą. Idę podziękować naszemu Herkulesowi, a potem spać, bom strudzon, żeby choć ze 2 godziny podrzemać. Dobranoc, dobranoc.